Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski. Dzień dobry w sobotni poranek. Radiowy poradnik medialny na antenie Radia Gdańska. Moim gościem jest dzisiaj pani Monika Jóźwiak-Bociąg, zawodowy korektor. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Jak mówimy korektor, to kojarzy nam się to zwykle z czymś innym niż z osobą, prawda? W dzisiejszych czasach.
Tak, dokładnie.
A korektor to jest osoba, która poprawia nam teksty. Tak najprościej można było powiedzieć, kim jest korektor? Proszę wyjaśnić dokładnie, na czym polega pani praca.
Może posłużę się takim porównaniem, bo korektor pracuje faktycznie z tekstem, bardzo często pracuje czy to w wydawnictwach przy książkach, ale też nie tylko. To mogą być gry planszowe, to mogą być ulotki, strony internetowe. Natomiast chyba najłatwiej to porównać trochę w ten sposób, że zadaniem autora jest budowa domu. On buduje dla nas dom. Redaktor, jak przychodzi, pilnuje bardziej projektu, patrzy, czy wszystko się zgadza i czy budowa tego domu przebiega tak, jak powinna. Natomiast korektor trochę wchodzi na sam koniec, sprawdza wszystkie pokoje, patrzy, czy, nie wiem, okna się dobrze domykają, czy całość jest bezpieczna, czy generalnie dba już o ten taki ostatni etap budowy dzieła. Czyli tak naprawdę dzięki współpracy wszystkich tych ludzi powstaje nam po prostu dzięki temu, nie wiem, książka, ulotka, strona internetowa, gotowy tekst dla czytelnika.
No właśnie, korektor trochę jak dekorator, prawda, na samym końcu.
Trochę już tak, trochę już tak. Natomiast to też nie jest tak, że korektor tylko odpowiada nam za, nie wiem, jakieś literówki czy tam kwestie przecinków, bo bardzo często też takie rzeczy wyłapuje redaktor. Korektor to tak naprawdę taka trochę ostatnia linia obrony przed tym, co przeoczy tak naprawdę redaktor, jakby to, czego nie wyłapie korektor, to już wyłapie czytelnik, tak? I zadaniem korektora, poza właśnie takimi oczywistościami, jak właśnie czy przestawienie przecinka, czy wyłapanie literówki, są też różne inne kwestie. Pilnujemy, czy zmiany, czy styl cały czas jest jednolity. Pilnujemy, czy jeżeli jakaś, nie wiem, użyte słowo, użyte nazwa, żeby była cały czas pisana w tym samym stylu. Ale poza takimi rzeczami typowo językowymi, takimi typowo logicznymi, ważne są także błędy składu. Czyli my też pilnujemy, patrzymy już na końcu, jak ten tekst będzie się wyświetlał czytelnikowi. Czy czytelnik będzie mógł go naturalnie czytać, czy pojawiają się jakieś przeszkody, które spowodują, że nie wiem, będzie to niewygodne, tak? Typu jakieś samotne słowo na dole strony, które spowoduje, że będzie dużo białej przestrzeni. Czy jakieś takie białe korytarze między wyrazami, one powodują, że w wersji takiej pierwotnej tekst źle się czyta. Zadaniem korektora jest to wszystko jeszcze bardziej dopieścić, poprawić i tak naprawdę wszystkie te małe, wydawałoby się oddzielnie kroki, tworzą potem taką spójną całość.
To, że czytamy książkę, ulotkę, broszurę i ona nam się wygodnie czyta, tak można powiedzieć, to jest zasługa korektora.
Między innymi zasługa to jest całego zespołu, od autora, poprzez wydawnictwo, poprzez redaktora, ale faktycznie korektor jest tym takim już gdzieś ostatnim pionkiem, który faktycznie pilnuje i sprawdza, jak realnie na samym końcu utwór będzie odbierany przez tego czytelnika.
Na końcu czasami zdarzają nam się samotne literki, spójniki.
Dokładnie.
One mają jakąś swoją nazwę. Sieroty i wdowy chyba.
Dokładnie. Sierota to jest pojedyncza litera na końcu linijki. To najczęściej są spójniki, tak? U, O, I, A. Jakby przeniesienie ich wydawałoby się, że jakby no niewiele robi, tak? No bo to jest tylko samotna literka, która zostaje sobie na końcu tego wersu. Ale czytając, wzrok ciężej nam będzie przeskakiwał. On jakby musi się zastanowić i jakby naturalnie przeskakuje linijkę dalej, gubi ten rytm, jeżeli
gubimy spójnik.
I gubimy spójnik, dokładnie tak. Więc jakby nawet takie wydawałoby się drobnostki już zupełnie inny odbiór sprawiają. Może to trochę zabawnie brzmi, bo faktycznie w błędach składu mamy sieroty, czyli właśnie te nasze pojedyncze literki na końcu linijki. Mamy bękarty. To jest na przykład ostatni wiersz w akapicie, który wylądował na górze nowej strony. więc to też niewygodnie się czyta, bo czytając cały akapit nagle tracimy wątek, który pojawia się tylko jakby jedną linijką na następnej stronie, po czym znowu jest dziura i przechodzimy do następnego akapitu. To też się niewygodnie czyta. Mamy bękarty, mamy szewce, czyli właśnie to jest odwrotność bękarta, czyli taki pierwszy wiersz akapitu, który nam zostaje na samej tej nowej stronie, to jakby to też powoduje, że czyta się mniej płynnie, no bo zaczynamy rozdział, chcemy czytać dalej i jakby już nam się ten wers kończył, musimy przerzucić stronę, co jest troszeczkę mniej wygodne dla naszego oka. Są wdowy, czyli takie ostatnie słowa, które samotnie gdzieś tam nam zostają w wierszu, co z kolei powoduje, że między tą ostatnim malutkim słowem, a następnym akapitem mamy dużą białą dziurę, która tak naprawdę jest niewygodna, no i trochę też traci miejsce, można to zupełnie wygodniej przestawiać. No i mamy też moje ulubione rzeki i lustra, czyli rzeki są to takie, one są rzadko spotykane w tekście, bo korektorzy bardzo ich pilnują, więc ciężko jest o nich opowiedzieć i przytoczyć czytelnikom, ale wyobraźmy sobie, że czytamy sobie tekst i nagle mamy taki biały pasek przez całą stronę, ponieważ wszystkie słowa, wszystkie wyrazy kończą nam się w jednym miejscu i powstaje nam taka biała granica, biała linia, przez którą też wzrok musi się trochę pomęczyć, żeby dalej przeskoczyć. No i lustra, które to są dwa lub więcej wyrazów takich wers po wersie, tak? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy, nie wiem, słowo rzeka i ta rzeka pojawia się nam przez trzy wersy dokładnie albo prawie dokładnie w tym samym miejscu, co powoduje, że jak pierwszy raz nasze oko wyląduje na słowie rzeka, no to naturalnie leci dalej i jakby w którymś momencie się gubimy, do której linijki my mamy w ogóle wrócić tym wzrokiem, żeby to się wygodnie czytało. I może to brzmi jak takie naprawdę gdzieś tam mniejsze rzeczy, ale w całości to naprawdę robi bardzo dużą różnicę w odbiorze właśnie danej literatury.
Jednym słowem, najlepiej, żeby strona kończyła nam się kropką, zamkniętym zdaniem.
Tak, to jest w ogóle idealnie i właśnie zamkniętym zdaniem, a nie jednym gdzieś tam samotnym wyrazem stojącym na straży właśnie pustego pola, nie?
Jakie wykształcenie powinien mieć korektor?
To już w tym momencie nie ma aż takiego znaczenia. Ja z wykształcenia jestem po Politechnice, jestem inżynierem i studiowałam zagadnienia związane z chemią, z antykorozją. Natomiast to może być osoba po polonistyce robiąca studia, to może być osoba, która jest samoukiem, choć szczerze powiedziawszy bardzo często trafiam na ścieżkę, gdzieś tam jak inni korektorzy opowiadają o swoich doświadczeniach i sama w ogóle tą ścieżkę wybrałam. Chodzimy na kursy. Jest bardzo dużo kursów takich doszkalających, takich przygotowujących do tego zawodu i one na początek są naprawdę cudowne, bo pokazują, jak działa ta branża, z czego składa się proces wydawniczy książki. One uczą nie tylko polszczyzny, bo to tak naprawdę jest dość mały wycinek tego zawodu, ale one pokazują też przede wszystkim właśnie błędy składu, na co zwracać uwagę. Jakby to jest taka podwalina, taki fundament do naszej pracy, ale też prawda jest taka, że same kursy nie wystarczą. To jest gdzieś tam ciągła nauka, to jest doszkalanie się, to są dane literaturowe. Dobrze jest na bieżąco właśnie śledzić nowinki językowe, bo to, że język polski jest jaki jest, to też nie oznacza, że jest nam dany w tej formie na stałe. Są zmiany językowe, które są na bieżąco wprowadzane. Są różne ciekawostki przytaczane na forum. Generalnie mam wrażenie, że zawód korektora polega na ciągłej nauce, ciągłym doszkalaniu się, ciągłym czytaniu i szczerze mi to akurat odpowiada, to w tym fachu uważam, że naprawdę jest piękne.
Czy można z tego zawodu żyć? Czy jest to dodatkowe zajęcie?
To zależy. Generalnie to zależy, to jest chyba ulubione słowo wszystkich korektorów i ono się bardzo często pojawia, ale to zależy od tego, jaką jesteśmy osobą, do czego dążymy. Znam korektorów, którzy pracują normalnie w zawodzie, pracują na etacie w wydawnictwach, jak najbardziej to jest możliwe, to się udaje. Znam osoby, które są freelancerami i normalnie sobie z tego stworzyły etat, mają już swoją renomę i są w stanie gdzieś tam zleceniami nabijać grafik, ale też są osoby takie jak ja, dla których to jest na przykład bardziej pasja, tak? I ja mam inny zawód. Natomiast korektę traktuję trochę jako właśnie taką pasję, jako taką odskocznię, czyli coś, co uwielbiam robić. I to mi po prostu sprawia fun i to też jest okej. Okay. Każda z tych ścieżek ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale każda z nich jest możliwa.
No to każdy z nas może zostać korektorem. Intuicja językowa jest potrzebna, prawda? To nie jest tylko wiedza.
To nie jest tylko wiedza. Generalnie nie można powiedzieć, że każdy, na pewno każdy może spróbować, ale każdy musi kochać to, co robi. To jest przede wszystkim. W byciu korektorem ważna jest ta intuicja językowa. To jest prawda. My musimy, czytając tekst, faktycznie, tak kolokwialnie mówiąc, wykrzaczać się w momentach takich, które nas niepokoją i sprawdzać, dlaczego one nas niepokoją i dlaczego musimy dać taką
Czyli
zmianę.
Czyli musimy znaleźć coś, co jest nie tak. Czytamy tekst i w naszej głowie rodzi się wątpliwość,
tak.
Oj, coś tutaj jest nie tak.
Dokładnie tak. Najczęściej tak jest. Ja na przykład mam coś takiego, że ja wtedy tracę płynność czytania. I faktycznie, jeżeli gdzieś tam tą płynność tracę i się muszę zatrzymać, to znaczy, że się zastanawiam, czy aby na pewno wszystko jest w porządku, czy tutaj nie trzeba byłoby czegoś poprawić. Więc na pewno intuicja językowa, na pewno, no, ciutka pewności siebie, tak? Bo pracujemy z ludźmi, więc jakby musimy też być pewni, że na przykład te poprawki, które proponujemy, raz, nie urażą autora, tak? No bo przede wszystkim najważniejszy jest szacunek do autora i szacunek do tekstów, nad którymi pracujemy. Korektor nie pisze wszystkiego od nowa. Jego zadaniem nie jest przepisać, poprawić tekst na zasadzie wywalamy wszystko, co było i wrzucamy naszą wersję, no bo w ten sposób bylibyśmy pisarzem, tak? Generalnie szanujemy to, co napisał autor i naszym zadaniem jest sprawić, żeby ten tekst był jeszcze lepszy. Więc trochę tej pewności siebie trzeba mieć, ale też trzeba mieć wyrozumiałość dla innego człowieka, który jednak no mimo wszystko poświęcił dużo czasu, żeby dany tekst przygotować. Więc wiedza, taka cierpliwość, trochę przebojowości, zwłaszcza jeżeli jest się freelancerem. Bo jednak te zlecenia, no jeżeli chcemy je mieć, jakoś trzeba je zdobyć, więc no siłą rzeczy nie możemy bać się, nie wiem, napisać do wydawnictwa, nie możemy bać się gdzieś ogłaszać na Facebooku, czy trochę kolokwialnie mówiąc walczyć o tego klienta, no bo też siłą rzeczy on sam nie przyjdzie. I nie do końca jestem pewna, czy to jest taka praca na 1000% dla takich osób, które bardzo lubią pracować w towarzystwie, bo w większości pracujemy sami. To naszym przyjacielem jest laptop, naszymi przyjaciółmi są słowniki bądź jakieś fora językowe czy grupy na Facebooku. Ale najczęściej jest tak, że to jednak jest taka praca zdalna, praca online'owa, a nie wśród ludzi.
Warsztat pracy, nie maszyna do pisania już dzisiaj, to jest laptop, ale co, słowniki papierowe?
Mam jak najbardziej, mam też różne podręczniki. W moim fachu na przykład książką, którą mogę polecić, to jest edycja tekstu od pana Wolańskiego, więc jakby dobrze mieć jakiś zasób taki papierowy na półce, bo to z tego się naprawdę dobrze korzysta. Natomiast obecnie większość słowników, większość informacji można znaleźć też w internecie, bądź bardzo często materiały, które dostajemy po wszelakich kursach, one są dobrze przygotowane i też można z nich czerpać.
No dobrze, w takim razie wiemy już, co jest nam potrzebne, wiemy, jak ta praca wygląda. Porozmawialiśmy sobie dzisiaj chwilę o tym, czego tam nie zostawiać gdzieś na końcu linijki, tak to określmy, na końcu zdania, czy gdzieś tam na dole strony, jak to ładnie przerzucić. No ale wszyscy, którzy mamy edytory tekstów, te edytory tekstów nam pomagają w pracy. Tam błąd podkreśli, prawda, albo powie, że jest spacja, przecinek, znowu spacja. No to w sumie po co korektor, skoro może to zrobić edytor tekstu komputerowy? Takie przewrotne pytanie.
I tak, i nie. Z jednej strony można na tym bazować, natomiast nawet podkreślenia, nawet edytor, no, ucieka ze wzroku. To jest tak, że my możemy to po prostu przegapić, zwłaszcza jeżeli są deadline'y, zwłaszcza jeżeli się spieszymy, bądź znam też osoby, które na przykład pisząc tekst już trochę nie wracają do tego, co napisały, więc dosyć łatwo jest im przegapić na bieżąco poprawkę błędów ortograficznych. Ale już edytor tekstu nie wyłapie nam na przykład nieścisłości logicznych, tak? Albo nie wyłapie nam, że nie wiem, użyliśmy niewłaściwej formy, albo że jest to rusycyzm, którego nie powinniśmy stosować. Jest dużo takich rzeczy, które po prostu sam edytor i zresztą sztuczna inteligencja, one nie wyłapią. Tak na razie nasz zawód wydaje mi się, że jest dosyć bezpieczny, mimo że AI i algorytmy są coraz mądrzejsze. One nie do końca sobie radzą z polską składnią, nie widzą takich niuansów, które widzi, czuje człowiek, plus maszyna nie zadba o styl autora, tak? Ona może zmienić, ona może poprawić, ona może wyłuszczyć nam, że gdzieś jest literówka, ale już nie sprawdzi nam, że halo, halo autorze, ale nie wiem, tutaj pisałeś z dużej litery, teraz piszesz z małej litery, a to sprawia, że odczyt jest zupełnie inny. Fajnie byłoby to ujednolicić, albo nie wiem, widzimy jakąś nieścisłość nawet w fabule. Co prawda jest to najczęściej już wyłapywane na etapie redakcji i redaktor doskonale to widzi, czuje. Natomiast tak jak już gdzieś tam wspomniałam na początku, my jesteśmy taką ostatnią linią obrony i też jesteśmy w stanie zauważyć, że autorze, twój bohater na początku rozdziału to miał, nie wiem, czarne włosy, a tu jest blondynem. No, co się stało pomiędzy tymi rozdziałami? Tak, że to uległo zmianie, więc to są takie niuanse, no, które maszyna nam nie podkreśli.
Z książką do korektora to wydaje się zupełnie jasne, że się udajemy, ale jeszcze z czym możemy do korektora się wybrać? W czym nam możecie pomóc?
Szczerze? Absolutnie we wszystkim. Jeżeli jest tylko jakikolwiek tekst, zadaniem korektora jest po prostu sprawić, żeby ten tekst był jeszcze lepszy. To mogą być instrukcje do gier planszowych, to mogą być ulotki, to może być nawet strona internetowa, bo tam też jest ważne, żeby, jeżeli ktoś tworzy stronę internetową, to jest jego wizytówka jego marki, więc dobrze, żeby była dobrze zrobiona, tak, żeby nie miała literówek, żeby sprawdzić, czy wszystko się dobrze czyta, tak, czy gdzieś tam, nie wiem, nie ma jakichś błędów i nagle nam wyrazy przeskakują. To może być nawet, szczerze, treści maili pisanych do klientów. Jeżeli na przykład pracujemy w sprzedaży i wysyłamy maile, czy newslettery takie szablonowe do klientów, też dobrze, żeby były zrobione dobrze, tak?
Także czasami dostajemy jakieś newslettery napisane przez sztuczną inteligencję, to widać od razu.
Widać gołym okiem, bo ja uważam, że sztuczna inteligencja jest cudownym narzędziem, natomiast jest to tylko narzędzie, które nam ma pomóc, natomiast nie ma zastąpić pracy człowieka, no i to widać, kiedy ktoś po prostu troszeczkę idzie na łatwiznę, no i korektor też coś takiego może wyłapać, poprawić, pomóc, żeby było to takie mniej jakby sztuczne, a bardziej takie do człowieka.
Także prace doktorskie różnego rodzaju, dysertacje,
też,
prace magisterskie?
Jak najbardziej. Ja osobiście prac naukowych nie robiłam tam korekty, natomiast też znam koleżanki po fachu, które jak najbardziej to robią i tutaj korekta jest nawet jeszcze ważniejsza, bo dopasowujemy i sprawdzamy nie tylko sam tekst, czy jest ok, ale też sprawdzamy przypisy, czy one się zgadzają, czy są w odpowiedniej formie, jaką narzuciła nam uczelnia, czy wszystko się spina, czy bibliografia jest tam, gdzie trzeba. Jakby każdy taki nawet najmniejszy drobiazg ma znaczenie, tak? Zwłaszcza jeżeli staramy się o tytuł naukowy. Jest to po prostu taka bezpieczna opcja, żeby osoba, która stara się o ten tytuł, była pewna, że to, co zrobiła, jest zrobione dobrze, jest sprawdzone, no i że jest po prostu poprawne językowo.
No i na sam koniec, każdy korektor ma swoją specjalizację, prawda? To nie jest tak, że każdy korektor zajmie się korektą każdego tekstu, każdego dzieła, każdej książki, każdej pracy naukowej.
Tak, trochę tak jest. Ja już właśnie zdążyłam powiedzieć, że ja za bardzo się na przykład w pracach magisterskich, pracach dyplomowych nie czuję, więc to się zgadza.
No dobrze, w takim razie pozostaje nam tylko zwracać uwagę na to, żeby dobrze pisać, dobrze redagować teksty i te poważniejsze jednak do korektora, do poprawki oddawać. My jeszcze wrócimy do naszej rozmowy, porozmawiamy sobie pewnie w przyszłości o tych zmianach, które od nowego roku, od tego roku obowiązują, bo to też trochę utrudnienie dla pracy korektorskiej,
prawda?
To
jest trochę utrudnienie i też nie każdy sobie zdaje, że język polski jest taką żywą materią. I jakby my, będąc w tej branży, musimy wiedzieć, że coś się zmienia, ale osoba, która na przykład pisze książkę, pisze po staremu, tak? Jakby to było coś, co było uczone w szkole, co było pisane od lat, a tu nagle mamy takiego drobnego fikołka, tak? I nagle to, co było kiedyś okej, teraz jest trochę zmienione, bo Rada Języka Polskiego wprowadziła nowe zmiany, tak? Więc jakby nie każdy o tym wie, zresztą nie każdy musi o tym wiedzieć.
i czasami może być to trudna relacja z autorem.
Dokładnie tak.
Tak to może właśnie wyglądać. Pani Monika Jóźwiak-Bociąg była moim gościem w radiowym poradniku medialnym dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnej audycji.
Radiowy poradnik medialny.